Twórcze tchnienie. Czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Audycja Karoliny Gaweł.
Już prawie miesiąc temu rozpoczęliśmy nowy rok 2022. A co się z tym wiąże? Przed nami wielka tajemnica. Nie wiemy, co nas czeka. W podobnym tonie odbędzie się również dzisiejsza audycja z cyklu Twórcze tchnienie, czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Dieselpunkowa proza dla wielu osób może być czymś odległym. Retrokryminał, szpiegowska sensacja i szczypta magii. Właśnie o tym porozmawiam dziś z doktorem Bohdanem Głębockim, autorem cyklu pod tytułem Antoni Kaczmarek, którego już teraz chciałabym serdecznie przywitać. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niedawno ukazała się kolejna książka pana autorstwa, o której wspomnieliśmy już przy okazji naszej poprzedniej rozmowy. Mieliśmy Muszą górę, następnie Ślepe ryby, a teraz przyszedł czas na Morowych chłopów. Czy mógłby pan przybliżyć naszym słuchaczom tematykę tej serii?
Oczywiście. To są książki, cykl, który rozgrywa się w Polsce, ale takiej troszeczkę innej Polsce, od tej, która historycznie była. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Natomiast rozgrywa się w okresie międzywojennym, a dokładnie rzecz biorąc, praktycznie na samym końcu tego okresu międzywojennego, mianowicie w roku 1938. Dlaczego to jest inna Polska? Ano dlatego, że oprócz tego, że staram się jak gdyby zachować w moich utworach taką, powiedziałbym, wierność, szczególnie opisowi życia codziennego, to właśnie mieszam tam trochę takich elementów fantastycznych, czyli jakieś, powiedzmy, stwory ze słowiańskiej przede wszystkim mitologii ludowej, jakieś czary, czarownice, magiczne eliksiry i tego typu rzeczy. Cykl, tak jak mówię, toczy się u schyłku tego okresu międzywojennego, w większości w Poznaniu, ale jakby w kolejnych tomach coraz więcej akcji przenosi się do innych miast. Nawet są w ostatnim tomie, powiedzmy, spoza Polski. Miejsca są też opisane. Zasadniczo fantastyka jest bardzo istotnym elementem tego świata.
Morowe chłopy nie są jednak zwieńczeniem cyklu. Czy rozpoczął pan już pracę nad kolejną książką?
To znaczy, tak naprawdę to jest podzielone na osobne tomy, na osobne książki, natomiast to jest cały czas jedna historia. W zasadzie kolejne tomy się zaczynają tam, gdzie się kończą poprzednie, więc tak, zdecydowanie, ta historia toczy się jeszcze dalej, będzie zwieńczona w ostatnim, czwartym tomie, nad którym moje prace są, powiedziałbym, dosyć mocno już zaawansowane.
W takim razie nie możemy doczekać się owoców, ale wiemy, że porusza się pan w granicach pewnego nietypowego i stosunkowo nowego gatunku, jakim jest dieselpunk. Czym się on charakteryzuje?
To jest w sumie taki podgatunek fantastyki. W zasadzie takim pierwszym rodzajem, z którego ten dieselpunk się wywodzi, był tak zwany steampunk. Czyli taka fantastyka naukowa, albo mniej czasami naukowa, która rozgrywa się, powiedzmy, w takich schyłkowych czasach dla XIX wieku, czyli XIX, początek XX wieku. Maszyny parowe, a oprócz tego magia. Tak to mniej więcej można powiedzieć. No i teraz, jak gdyby dalszym etapem rozwoju tego świata jest przeniesienie magii, czarów w czasy trochę bliższe współczesności. To są lata 20, 30, 40 mniej więcej, też można tak powiedzieć, już wieku XX, czasy szybkich samochodów, pociągów, samolotów. No i stąd nazwa zamiast pary, tutaj diesel. Taka właśnie jest geneza tego podgatunku fantastyki.
Czy łatwo jest tworzyć w ramach podgatunku, który póki co nie jest jeszcze aż tak eksploatowany?
Ja w sumie w ogóle się, zaczynając pisanie, nie zastanawiałem nad jakąś tam przynależnością gatunkową czy podgatunkową. Po prostu chciałem umieścić w takim okresie czasu swoją historię. No jest to bezpośrednio związane jak gdyby z moimi zainteresowaniami naukowymi, bo właśnie okresem międzywojennym zajmuję się w swoich jakichś tam poszukiwaniach naukowych. Dlatego właśnie ten okres pod niektórymi względami jest dla mnie prosty o tyle, że to jest coś, w czym powiedzmy siedzę. Wszystko zaczęło się od zbierania materiałów do pracy naukowej, przy okazji których no, musiałem po prostu czytać prasę międzywojenną. No i to mnie na tyle wciągnęło, że zaczęły mi tam w głowie, poza takimi tekstami, które były mi potrzebne jak gdyby do moich badań, bardzo dużo różnych informacji dodatkowych przy okazji pochłaniałem. No i one były właśnie takim bezpośrednim jak gdyby czynnikiem, który wpłynął na to, że ta historia się potoczyła. Z drugiej strony, no jednak jesteśmy, żyjemy już teraz w drugiej dekadzie XXI wieku, czasy, o których piszę już prawie 100 lat od naszej współczesności, to jest zupełnie inny świat, dlatego pewne rzeczy no, są trudniejsze do ogarnięcia. Czasami miałbym ochotę na przykład, no nie wiem, podać moim bohaterom telefon komórkowy, żeby się mogli porozumieć w jakiś tam sposób taki, który dla nas jest w miarę oczywisty, ale nie mogę z oczywistych względów tego zrobić, więc tutaj muszę jakoś inaczej różne sprawy rozwiązywać. Natomiast powiem, że tamten świat dla mnie jest bardzo ciekawy. To jest taki świat, w którym jeszcze są jakieś tajemnice, to znaczy są jakieś takie na przykład obszary lądu, obszary ziemi, do których no, prawie jeszcze nikt nie dotarł, gdzie jeszcze tam właśnie mogą być jakieś tajemnicze cywilizacje, jakieś tajemnicze ludy. Świat jeszcze nie jest, powiedzmy, poznany na wskroś tak jak teraz, dlatego no jest to coś takiego bardzo dla mnie interesującego.
Czy mimo wszystko wewnątrz książek, które proponuje pan swoim czytelnikom, pojawiają się tam elementy historyczne, czy jest to wyłącznie fikcja?
Ja starałem się raczej nie umieszczać tam jakichś takich bezpośrednich na przykład postaci historycznych, które rzeczywiście istniały, natomiast tam mamy jak gdyby konkretne dni wskazane, w których akcja się toczy, no i postacie fikcyjne czasami komentują jakieś wydarzenia, które wtedy miały po prostu miejsce. Czyli przykładowo w tomie pierwszym, w Muszej Górze, na przykład rozmawiają na temat zajęcia Zaolzia przez oddziały polskie, które miało miejsce właśnie w 1938 roku. Jest tam jakiś taki wątek historyczny. No i przede wszystkim bardzo mocno kładę nacisk na to, żeby oddawać jak gdyby takie życie codzienne. To życie codzienne właśnie rekonstruowane na podstawie przede wszystkim prasy. Jakieś ogłoszenia, wykorzystuję informacje o często reklamy, które są zamieszczane w prasie. Czyli na przykład jeżeli piją herbatę albo kawę, no to będą pili taką herbatę albo taką kawę, która gdzieś tam się znalazła w jakiejś międzywojennej reklamie. Nawiązania są, ale nie stanowią one jak gdyby takiego podstawowego punktu odniesienia w moich książkach.
Wiemy już, co przyczyniło się do tego, że postanowił pan w taki właśnie sposób przelewać swoje myśli na papier. Natomiast mimo wszystko chciałabym zapytać, co konkretnie sprawiło, że postanowił pan spróbować swych sił na pisarskiej arenie?
Nie wiem, czy jestem w stanie wskazać jedno takie wydarzenie, jeżeli już, to z dużo bardziej odległej przeszłości, które później jak gdyby musiało się trochę się jak gdyby odleżeć, nim zostało wcielone w życie. A myślę tutaj o konkretnej lekturze, którą przeczytałem jeszcze chyba chodząc do szkoły podstawowej. Był to Władca Pierścieni, zresztą czytany w całkowicie szalonej kolejności, która wynikała z tego, że w tamtym czasie była to książka wyrywana sobie wręcz z rąk. Czytałem jako chyba, nie wiem, trzecia albo czwarta osoba z jakiegoś wypożyczenia w bibliotece. No i zacząłem od tomu drugiego, potem był tom trzeci i na końcu tom pierwszy, czyli bardzo taka nietypowa kolejność. No ale w każdym razie przeczytałem, no i ten świat mnie w zasadzie pochłonął od pierwszego akapitu. No i sobie pomyślałem, że kurczę, bym chciał, tak naprawdę bym chciał coś podobnego kiedyś może napisać. No i tam miałem, no nie wiem, tam ile, 12, 11 lat. Oczywiście od razu się zabrałem do pisania. Na szczęście to były czasy, kiedy jeszcze w zasadzie to powstało tylko i wyłącznie w jednym egzemplarzu na papierze, czyli nigdzie nie zaistniało gdzieś tam w jakiejś wersji elektronicznej, no bo o tym w ogóle nie było mowy w tamtym czasie. No i bardzo dobrze, bo to po prostu było nie do czytania, ale ta jakaś taka myśl się urodziła. No i później, już dużo, dużo później, tutaj znowu nawiązanie do autora, tym razem polskiego, mianowicie Marka Krajewskiego, piszącego o Breslau, o Wrocławiu w okresie międzywojennym. No i gdzieś tak w okolicach, to już było na pewno w XXI wieku, na początku XXI wieku, przeczytałem jedną z jego powieści i znowu właśnie tak mi się strasznie spodobał ten świat stworzony przez niego, z miasta bliskiego, przynajmniej pod względem geograficznym, Poznaniowi, że sobie pomyślałem, że kurczę, no fajnie, super to jest napisane, bardzo mi się ten styl pisarski, w ogóle historia, pokazanie świata, którego już nie ma, bardzo mi się podoba. No i tak sobie pomyślałem, że chciałbym zrobić coś podobnego. To oczywiście to, co ja piszę, to jest zupełnie inna rzecz, bo to nie są kryminały takie typowe. Oczywiście jest tam w tych moich książkach wątek jakiś sensacyjny, natomiast no raczej zdecydowanie jest to literatura fantastyczna.
Myślę, że przy okazji wystąpienia każdego tytułowego twórczego tchnienia jest też tak, że autor czerpie swoje inspiracje. Jak to wygląda w pana przypadku?
Ja myślę, że czerpię przez cały czas z różnych źródeł, czasami bardzo dziwnych. Czasami na przykład takim jakimś natchnieniem może być, nie wiem, podsłyszana w pociągu rozmowa. Nie żebym tam podsłuchiwał ludzi, tylko czasami no, niektórzy mówią w taki sposób, że trudno ich nie słyszeć. No obserwuję cały czas osoby, z którymi mam do czynienia, to jest na pewno jedno ze źródeł inspiracji do pokazywania różnych postaci. Na pewno inspiracją są też lektury tej przedwojennej prasy. Tam była masa różnych bardzo ciekawych tekstów, które no, odzwierciedlały ówczesny poziom wiedzy, natomiast no, często z naszego punktu widzenia możemy je teraz ocenić z perspektywy lat jako zupełnie nietrafione, jako jakieś takie ślepe uliczki. Przykładowo czytałem tekst z lat 30., gdzie opisywano zalety leczenia, podkreślam, leczenia promieniami rentgena na przykład. Czyli z jednej strony obserwacja otaczającej mnie rzeczywistości, z drugiej strony czytanie na pewno tekstów z epoki. Nie ma siły, żeby to nie oddziaływało, czyli takie inspiracje z otaczającej nas popkultury, z książek, z seriali, które oglądam, które czytam. Na pewno też korzystam z takich opracowań bardziej może o charakterze albo naukowym, albo popularno-naukowym, dotyczących właśnie tamtych czasów, skąd też czerpię różnego rodzaju natchnienia. To oczywiście jest wszystko potem w głowie przerabiane, ale tych źródeł jest na pewno bardzo dużo i są one czasami bardzo, bardzo dziwne.
Myślę, że w głowach wielu osób i również w mojej rodzi się często takie pytanie, czy ten twórczy proces jest wymagający.
Myślę, że to jest wymagające, bo praktycznie w momencie, kiedy pracuję nad jakimś takim tekstem, no to ja staram się myśleć o tym prawie przez cały czas. Jak tylko mogę, to znaczy na przykład, nie wiem, spacerując sobie obmyślam często jakieś wątki fabularne, tak że no, czasami błądzę, ale nie w sensie spacerowania, tylko błądzę w tym moim jakby, w mojej fabule, wchodząc w jakieś dziwne zakamarki, sobie rozważam takie rzeczy. Biorąc pod uwagę jeszcze na przykład to, że żeby przygotować taką prozę związaną z jakimś konkretnym okresem historycznym, no to trzeba też starać się zgłębić tą epokę. Mogę powiedzieć, że takie jak gdyby ślęczenie nad różnego rodzaju materiałami to są naprawdę długie, długie godziny. Potem kolejną rzeczą to jest to, że tekst napisany powiedzmy rzadko kiedy, czasami się to zdarza, ale rzadko, jest gotowy od razu tak, żeby to wrzucić do powiedzmy książki. No one wymagają jeszcze wielu takich prac redakcyjnych. Ja myślę teraz już tylko o takiej pracy ze strony autora. Nie mówię o tym, co potem robi z tym wydawnictwo, ale to im ja powiedzmy oddam to tekst w wydawnictwie, no to ten tekst musi być przeze mnie naprawdę wielokrotnie przeczytany. Czasami jest modyfikowany bardzo głęboko. Czyli na pewno jest to proces, który no, wymaga długiego czasu. Oczywiście to wszystko zależy od tego, czy piszemy rzeczy krótkie, czy piszemy rzeczy długie. W przypadku opowiadań myślę, że ten czas może być znacznie krótszy. Natomiast takie powieści, w moim przypadku cykle, wymagają dużego nakładu pracy. Z tych względów jest to proces wymagający. No i wymagające jest to też, że myślę, że każdy, nie wiem, ale tak mi się wydaje przynajmniej, że dla każdego autora chyba takim najbardziej surowym odbiorcą jest on sam. To znaczy, powiedzmy pierwszemu czytelnikowi, nie chcę wypuszczać czegoś, do czego sam nie jestem przekonany. Czyli rzeczywiście no, można często dużo czasu spędzić na poprawianiu. Oczywiście trzeba czasami wiedzieć, kiedy powiedzieć dość, bo no, można się w tym jakby zakręcić i skończyć na tym, że się będzie po prostu poprawiało coś w nieskończoność i wtedy się nigdy niczego dalej z tym nie zrobi.
Wracając jeszcze na moment do tetralogii. Jak to jest? Czy już od samego początku miał pan pomysł na 4 książki, czy kolokwialnie mówiąc wyszło w praniu?
Zdecydowanie wyszło w praniu. To miała być pojedyncza powieść. Mogę powiedzieć, że tej teraz części, która się ukazała w 2021, czyli w Morowych Chłopach, jest pewna scena, która w moim pierwotnym planie miała być w zasadzie finałem tej książki pierwotnej, która mi tam po głowie chodziła. To daje jakiś pogląd na to, jak to się zmieniało. Przede wszystkim, jeśli chodzi o mój konkretny przykład, miała być to historia z jednym takim wyrazistym bohaterem. Natomiast w toku pisania okazało się, że tych takich bohaterów równorzędnych jest co najmniej troje. Pewne postacie poboczne rozrosły się do rangi bohaterów głównych, no i właśnie jeszcze jakieś takie wątki, które też miały być pozamykane, też się poszerzyły, więc zdecydowanie nie mogę powiedzieć, że to wszystko było zaplanowane z góry. To się zaczęło rozwijać w trakcie pisania. Aczkolwiek z drugiej strony, w momencie jak już powiedzmy był ten pierwszy tom, no to ja już zdawałem sobie sprawę z tego, że ta historia na tym jednym tomie się nie skończy, że to będzie coś, co będę chciał rozwinąć. Teraz już na tym etapie, na którym jestem w tej chwili, no to już widzę ewidentny koniec tej opowieści, no i tego już zamierzam się mocno trzymać, bo inaczej no to rzeczywiście można by tworzyć cykl, który się nigdy nie skończy. Chciałbym, żeby ten tom czwarty, czyli Panna Straszliwa, był tomem, który zamknie tetralogię.
Wydaje się, że kluczem do sukcesu w całym twórczym procesie są słowa. Ludwig Wittgenstein stwierdził, że granice mojego języka oznaczają granice mojego świata. Czy zgadza się pan z tym stwierdzeniem?
Zdecydowanie. W moim przypadku tutaj jeszcze dochodzi taki czynnik, że często posługuję się słowami, które są w dzisiejszym świecie używane czasami w zupełnie innym znaczeniu, albo wręcz nie są już używane wcale, czyli no musiałem, starałem się przynajmniej to robić, zgłębiać właśnie jakiś taki język, którym się posługiwali nasi przodkowie w okresie międzywojennym. Starałem się też oddać elementy lokalne, czyli no w moim przypadku głównie poznańskie, aczkolwiek teraz na przykład w tomie trzecim, no i w czwartym też sporo akcji się dzieje w Warszawie, też tam chyba zahaczymy o Wilno. Więc na przykład teraz jestem na etapie poznawania języka kresów północno-wschodnich Gwary Wileńskiej, która czasami jest dla mnie zupełnie odrębna od tego języka, którym się posługujemy na co dzień, czy to w Poznaniu, czy w innych miastach współczesnej Polski. Czyli słowa na pewno są wyznacznikiem światów, które opisuję tu bez dwóch zdań.
W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy Dzień Judaizmu. W pana książkach również pojawiają się wątki związane z wyznawcami tejże religii. Skąd zainteresowanie tym tematem?
Więc może postaram się w bardzo takim telegraficznym skrócie o tym opowiedzieć. Należę do takiego pokolenia Polaków, które się urodziło w Polsce bez Żydów. I to była taka, z jednej strony to było tak, że tych Żydów już po prostu nie było fizycznie, a z drugiej strony to był taki czas, kiedy O tym się po prostu za dużo nie mówiło. Nie chcę tutaj mówić, że to była kwestia jakiejś tam, nie wiem, nałożonej cenzury. Po prostu, dorastając jako chłopak w Poznaniu, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że żyję w mieście, w którym oprócz Polaków mieszkali też przedstawiciele innych narodowości, na przykład Żydzi. No i chyba takim, powiedzmy, czynnikiem, takim impulsem, który postawił przede mną pytanie, kim byli ci tacy dziwni ludzie, którzy tak byli dziwnie poubierani, czasami mówili w sposób zupełnie inny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Był taki serial telewizyjny, który oglądałem wielokrotnie jako chłopak. Ten serial się nazywał Polskie Drogi. Totalnie przekłamany, jeśli chodzi o pokazywanie rzeczywistości. Ten serial się toczył w latach II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej. No i tam się w którymś z odcinków pojawia postać małej dziewczynki, która z jakichś dziwnych powodów dla mnie wtedy była strasznie ukrywana przed Niemcami. Ja w ogóle nie wiedziałem wtedy, o co tutaj chodzi, co tutaj się dzieje, dlaczego akurat ona, a dlaczego inni bohaterowie jakoś sobie mogą tam w miarę swobodnie funkcjonować, natomiast ta dziewczynka jest jakoś tak specjalnie ukrywana. No i się właśnie zacząłem coraz mocniej interesować tym, że tutaj w sumie od zarania naszej państwowości była jeszcze bardzo silna grupa etniczna, która żyła obok nas, o której ja jako chłopak dorastający wiele lat po wojnie, nie wiedziałem za wiele, nie miałem okazji, żeby się o tym dowiedzieć. Później już w latach 80. coraz więcej o tym można było mówić, coraz więcej się pojawiało publikacji na ten temat. Zacząłem to sobie czytać, i temat mnie wciągnął. Stał się też poniekąd tematem mojej właśnie pracy doktorskiej, przy okazji której powstał cykl, o którym mówimy. Widziałem po prostu czasami dziwne budynki, widziałem ślady takie materialne. W Poznaniu ich może nie było tak bardzo dużo, natomiast nie zapomnę podczas któregoś z obozów w szkole średniej, takich obozów wędrownych w czasie wakacji, jak się znaleźliśmy gdzieś na wschodzie Polski i było sobie jakieś tam, nie wiem, zejście do jeziora, pastwisko. No i na tym pastwisku były kamienie. Tak mi się przynajmniej wydawało. Potem się okazało, że to były kamienie, które były pokryte hebrajskimi napisami. Okazało się, że to były macewy. Raczej już nie spotkamy tego typu widoków. W tamtych czasach, kiedy ja właśnie jeszcze na te obozy jeździłem, to takie rzeczy się zdarzały. Temat mnie zainteresował z tego względu, że to byli ludzie, którzy mieszkali tutaj obok, z nami, razem, a potem ich nie było i chciałem się dowiedzieć, dlaczego ich nie ma, kim byli, po prostu dowiedzieć się najwięcej na ich temat. Stąd to zainteresowanie.
Myślę, że faktycznie jest to na tyle interesujący temat, że jeszcze można by dalej długo, długo rozmawiać, ale nasz czas antenowy powoli dobiega końca i kończąc naszą rozmowę, chciałam zadać jeszcze jedno pytanie, na które w ramach tego cyklu przy pomocy różnych twórców próbuję znaleźć odpowiedź. Jak zostać autorem?
Po pierwsze, na pewno trzeba chcieć tego, bo to jest podstawa. Myślę, że trzeba mieć dużo samozaparcia, dużo cierpliwości, jakąś tam pewnie iskrę bożą, żeby coś potrafić napisać. Zakładając, że mówimy o takim autorze, który coś chce wydać, a nie pisze tylko do szuflady. Bo jak pisze do szuflady, to mu powiedzmy ta iskra boża w zupełności i cierpliwość, samozaparcie wystarczy. Natomiast jakby chciał jeszcze zaistnieć gdzieś tam ze swoją książką na rynku wydawniczym, to na pewno taką bardzo ważną rzeczą to jest posiadać dużo szczęścia. To znaczy trzeba mieć po prostu szczęście, trzeba trafić na właściwych ludzi, trzeba trafić też czasami na właściwy czas. Bo bez tego po prostu się utonie w takim morzu wielkiej liczby twórców, wielkiej liczby książek, którą mamy w tej chwili. Myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy. Naprawdę, wbrew pozorom, to się może wydawać śmieszne z tym szczęściem, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo istotna sprawa.
I w taki właśnie sposób kończymy naszą styczniową odsłonę audycji Twórcze Tchnienie, czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. A przypomnę, że moim i Państwa gościem był dr Bohdan Głębocki, autor cyklu pod tytułem Antoni Kaczmarek. Serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję również za rozmowę.
Twórcze Tchnienie. Czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem.
audycja Karoliny Gaweł.